apetyt na włoszczyznę. Subiektywny przewodnik po włoskiej kuchni i języku. Choć ma chłopskie pochodzenie, wyśmienicie czuje się na salonach. Podbił serce niejednej markizy i niejednego hrabiego czy kardynała. Nierzadko sam nazywany jest królem lub królową. Jednak mimo iż cieszy się światową sławą, najlepiej czuje się na zamglonych wzgórzach rodzimego Piemontu. Ten wybitny lokalny patriota to szczep Nebbiolo. Tradycja uprawy czerwonego szczepu Nebbiolo w Piemoncie sięga średniowiecza. Pierwsze wzmianki o szczepie Nebbiol pochodzą z XIII wieku. Prawdopodobnie jest to jeden z najstarszych włoskich szczepów. Jego nazwa pochodzi od włoskiego słowa nebbia, oznaczającego mgłę, co tłumaczy się na dwa sposoby. Ten mniej romantyczny mówi o charakterystycznym białym nalocie, który pokrywa dojrzałe grona, przez co sprawiają one wrażenie pokrytych delikatną mgiełką. Podobne zjawisko można zaobserwować na skórce śliwek. Ten bardziej malowniczy odwołuje się do tego, że Nebbiolo to szczep bardzo późno dojrzewający, który zbiera się dopiero pod koniec października lub na początku listopada, gdy piemontskie winnice zasnute są już jesienną mgłą. Bo Nebbiolo jest jak stereotypowy włoski mammone, który nie spieszy się z wyprowadzką z rodzinnego domu. Choć wcześniej rozwija pąki, dojrzewa bardzo późno. Stanowi to zresztą nie lada wyzwanie dla piemontskich winiarzy, bo dojrzałe grona narażone są na jesienne chłody i słoty, a nawet przymrozki, co stanowi duże ryzyko dla powstającego z nich wina. Ale, jak wiadomo, kto nie ryzykuje, nie pije szampana, choć w tym przypadku należałoby pewnie powiedzieć, że nie pije Barolo. To właśnie Barolo uważany jest za najwybitniejsze wcielenie szczepu Nebbiolo i często określane mianem króla win i wina królów. Ale nie zawsze tak było. Nim piemontskie Barolo trafiło na salony, było niezbyt wyszukanym winem do codziennej konsumpcji, najczęściej zresztą winem półwytrawnym, po włosku abbogato. Ponieważ późny zbiór winogron i w związku z tym późniejsze rozpoczęcie procesu winifikacji powodowały, iż zimowe chłody przerywały fermentację, nie pozwalając, by cały obecny w owocach cukier zamienił się w alkohol. Uważano, że jest to wino niezdatne do starzenia i trudne w transporcie. Jednak w latach 30. XIX wieku losem Barolo interesuje się nie kto inny jak Camillo Benso Conte di Cavour, jeden z bohaterów zjednoczenia Włoch i późniejszy premier Italii. Jeśli podróżujecie po Włoszech, zapewne kojarzycie to nazwisko, bo w większości włoskich miast i miasteczek jest jakiś Corso Garibaldi i lub jakieś Corso czy Piazza Cavour. Jeszcze zanim zapisał się na trwałe w historii Włoch, Camillo Cavour zaangażował się w pracę w winnicy w rodzinnej posiadłości Il Castello di Grinzare Cavour, gdzie dziś ma siedzibę Muzeum Wzgórz Lange oraz wystawa plenerowa nazwana Winnicą Cavoura. Wspólnie z enologiem Pier Francesco Staglieno Cavour zmodernizował technologię produkcji wina, co zostało uwiecznione za butelkowaniem w 1844 roku pierwszego Barolo, które było w pełni wytrawne i nadawało się do długiego starzenia, podczas którego nie tylko nie traciło swoich walorów, ale wręcz je zyskiwało. Ale nie wystarczy mieć dobry produkt. Trzeba jeszcze zadbać o skuteczny marketing. A często najlepszy marketing to ten szeptany. I tu z pomocą Barolo przychodzi markiza Giulia Colbert Faletti, bywalczyni piemontskich salonów, która przyczyniła się do popularyzacji wytrawnego Barolo w nowej odsłonie wśród ówczesnych elit. Ponoć to dzięki markizie Faletti w Barolo rozsmakował się król Karol Albert z dynastii Sabałckiej, a inny członek tego zacnego rodu kupił ziemię pod winnicę, która pod nazwą Fontana Fredda istnieje do dziś. Na marginesie, w 1991 roku papież Jan Paweł II rozpoczął, a w 2015 roku papież Franciszek zakończył proces beatyfikacji Giulii Faletti. Oficjalnie podstawą uznania jej za błogosławioną była jej działalność dobroczynna, choć osobiście uważam, że należało jej się to choćby za to, co zrobiła dla Barolo. Jednak historia Barolo na rewolucji Cavoura i Staliniego się nie kończy. W latach 80. XX wieku przychodzi kolejny przełom autorstwa tzw. Barolo Boys, choć warto zaznaczyć, że wśród nich była również co najmniej jedna kobieta. Przełom przychodzi pewnie dlatego, że Barolo, które było super nowoczesne w połowie XIX wieku, przez te 100 lat właściwie się nie zmieniło. Jeszcze w latach 70. XX wieku wino to powstawało po długiej maceracji na skórkach i leżakowaniu w dużych beczkach z dębu slawońskiego, zwanych po włosku botti. Rezultatem tego procesu było wino bardzo surowe, taniczne, czyli mające efekt ściągania w ustach, podobnie jak bardzo mocna herbata, i generalnie wymagające. Do tego najpopularniejszym naczyniem do przechowywania Barolo były kilkulitrowe damigiane, czyli gąsiory. Całokształt prezentował się niezbyt atrakcyjnie i szczerze powiedziawszy słowo Barolo, które dziś wymawiamy z szacunkiem należnym monarsze, wszak mówimy o królu win i winie królów, w tamtych czasach nie znaczyło zbyt wiele. I taki krajobraz zastaje młode pokolenie winiarzy, którzy stają przed dylematem. Opuścić rodzinne winnice i przeprowadzić się do miasta w poszukiwaniu dochodowego zajęcia lub uczynić produkcję wina dochodową. Jako że lokalny patriotyzm cechuje nie tylko szczepne Biolo, ale również wielu Piemontczyków, jeden z winiarzy młodego pokolenia, Elio Altare, postanawia zaczerpnąć wiedzy o produkcji jakościowego, a co za tym idzie pożądanego przez rynek i opłacalnego dla winiarza, wina u źródła. Wsiada zatem do swojego Fiata 500. Włosi powiedzieliby Fiata Cinquecento, bo tak właśnie wymawia się po włosku ten liczebnik, ale auto, którym wyruszył Altare, bardziej przypominało współczesnego Fiata 500 niż model znany w Polsce jako Cinquecento. Zatem Altare wsiada do Fiata 500 i jedzie do cieszącej się już wtedy estymą wśród winopijców Burgundii. Jako że nie stać go na porządny nocleg we Francji, śpi w tym Cinquecento i cierpliwie czeka, aż słynny burgundzki winiarz wróci z weekendu na jachcie, by choć chwilę z nim porozmawiać. Gdy w końcu udaje mu się złapać upatrzonego winiarza, dobrze wykorzystuje swoje 5 minut. Wraca tak zainspirowany, że po powrocie chwyta za piłę i niszczy duże beczki botti w winnicy swojego ojca, za co ten go wydziedzicza. Ale Elio Altare nie zachowuje zdobytej z takim poświęceniem w Burgundii wiedzy tylko dla siebie. O tym, czego się dowiedział, opowiada innym młodym winiarzom z Barolo. W tajemnicy przed konserwatywnymi rodzicami zamawiają oni francuskie beczki Barrique i eksperymentują, a ostatecznie w degustacji w ciemno wybierają najlepszą technikę winifikacji Nebbiolo i zaczynają ją stosować. Dlaczego tak dużą różnicę robi winu rodzaj, a także rozmiar beczki? W tym miejscu chciałabym bardzo serdecznie pozdrowić Sylwię, dzięki której podczas degustacji co daje winu beczka, bardzo dużo dowiedziałam się na ten temat. Beczka jest dla wina jak przyprawa. W kontakcie z winem dąb lub czasem kasztan albo akacja oddają pewne aromaty, a jednocześnie wygładzają pewną surowość wina. Im mniejsza beczka, tym większy jej wpływ na wino, bo proporcjonalnie większa jest styczność drewna z winem. Poza wymianą beczek, Barolo Boys zaczynają butelkować oddzielnie wina z konkretnych posiadłości. Wcześniej często na jedną butelkę składały się zbiory z różnych upraw, ponieważ tradycyjnie wino było często produkowane przez kupców, zwanych commercianti. Natomiast butelkowanie wina z konkretnych obszarów pozwala na lepszą ekspresję tzw. siedlisk czy też terroir. Każda parcela ma nieco inny klimat, glebę, ukształtowanie terenu, dostęp do słońca czy wiatru, co wpływa na smak winogron, z których robi się wino, a zatem również na smak zrobionego z nich wina. I znów powstaje lepszy produkt, który potrzebuje odpowiedniej komunikacji. Tym razem w sukurs przychodzi mieszkający w Stanach Marco De Grazia. De Grazio, ufny w potencjał Barolo, organizuje młodym winiarzom study tour po USA, gdzie, zgodnie z przewidywaniami, odnoszą olbrzymi sukces. To właśnie amerykański New York Times, pisząc o fenomenie win z Piemontu, używa po raz pierwszy nazwy Barolo Boys, która na zawsze zapisała się w historii winiarstwa. Jeśli chcielibyście poznać całą historię Barolo Boys, która chyba jest niezłym przykładem kariery od pucybuta do milionera, obejrzyjcie koniecznie film dokumentalny o tym tytule. Najlepiej z kieliszkiem Barolo w dłoni. Wśród miłośników wina panuje przekonanie, że jeśli Barolo jest królem, to Barbaresco, czyli kolejne wybitne piemontskie wcielenie szczepu Nebbiolo, jest królową. Podobnie jak w przypadku króla, panowanie tej monarchini nie ma zbyt długiej tradycji. Przez długi czas ta królowa stała pokornie w cieniu króla. Najlepsze grona z okolic Barbaresco trafiały do butelek Barolo. Dopiero w 1894 roku Domizio Cavazza, dyrektor Królewskiej Szkoły Enologicznej w Albie, założył spółdzielnię, która pod nazwą Produttori di Barbaresco istnieje do dziś. Ale o jakość trzeba było jeszcze trochę powalczyć. Trudno sobie dziś wyobrazić, ale jeszcze w latach 80. można było dostać butelkę wina Barbaresco gratis przy zakupie większej ilości Dolcetto, uznawanego w Piemoncie za wino codzienne, zatem dostępnego za niezbyt wygórowaną cenę. W takich chwilach żałuję, że urodziłam się zbyt późno, by załapać się na taką promocję. I pewnie wciąż mogłabym się na nią załapać, gdyby nie rodzina Gaja, której nazwisko warto zapamiętać i wypatrywać na etykietach w dobrze zaopatrzonych sklepach z winami, choć ostrzegam, że to raczej wino na specjalną okazję, bo jego cena nie jest szczególnie przystępna. I to zdanie to spoiler, który zdradza Wam już kierunek, w jakim potoczy się ta historia. Pierwszy był Giovanni Gaja, z zawodu geodeta, który uwierzył, że jego wina mają potencjał, by konkurować z Barolo. Postawił na jakość, co objawiało się m.in. tym, że chodził po winnicy z sekatorem i bez litości pozbywał się najgorszych gron, co w owych czasach we Włoszech uznawane było za bluźnierstwo. Starszym winogrodnikom nie mieściło się w głowie, że można dobrowolnie zrezygnować z części plonów. W pogoni za jakością Giovanni butelkował tylko najlepsze roczniki, a wino z pozostałych sprzedawał luzem, jako tak zwane vino sfuso. W regionach winiarskich we Włoszech można znaleźć sklepy, w których takie wino można kupić prosto z beczki w plastikowych butelkach. Kosztuje zazwyczaj niewiele i jest przeznaczone do szybkiej konsumpcji, więc raczej nie planujcie przywozić go do domu jako pamiątki z podróży. Dzięki takiej selekcji Giovanni Gaja mógł z czystym sumieniem pod butelkowanym winem się podpisać, w związku z czym umieścił na etykietach swoje nazwisko wraz z imieniem i tytułem geodety, co również było wtedy dość rzadką praktyką. Przedsiębiorczy Giovanni Gaja zadbał o marketing swoich win w niezwykle dalekowzroczny sposób. Mianowicie posłał swojego syna Angelo na studia ekonomiczne ze specjalizacją marketingową. A następnie wysłał, a może lepiej byłoby powiedzieć, że zesłał go do Belluno, niewielkiego miasta w regionie Veneto, gdzie produkuje się dużo wina. Zatem zapotrzebowanie na wina z zewnątrz jest dość znikome. Giovanni doszedł do wniosku, że jeśli Angelo odniesie sukces w sprzedaży piemontskich win w Belluno, to uda mu się sprzedać te wina absolutnie wszędzie. Podobne założenie przyświecało mojemu tacie, który namówił mnie na naukę jazdy autem w Łodzi, bo jeśli nauczę się jeździć po Łodzi, to będę potrafiła jeździć wszędzie. Choć intencje miał jak najlepsze i bardzo we mnie wierzył, mój tata nie przewidział scenariusza, że po Łodzi jeździć się nie nauczę. A tak się właśnie niestety wydarzyło. Prawo jazdy zrobiłam dopiero w zeszłym roku, po kilkunastu latach dojrzewania, by pozostać w winiarskiej terminologii, do tematu. Na szczęście Angelo Gai sprzedawanie wina w Piemoncie poszło lepiej niż mnie jazda po Łodzi. Nie tylko udało mu się rozsławić Barbaresco na cały świat, ale z powodzeniem eksperymentuje również z innymi szczepami i technikami produkcji. W przeciwieństwie do Barolo i Barbaresco wina z apelacji Gattinara, oczywiście również ze szczepu Nebbiolo, mogą poszczycić się długą historią bywania na salonach. Już w XVI wieku kardynał Mercurio Arborio, pochodzący z Gattinary, wprowadził wino na dwór cesarski Karola V. Jednak podobnie jak król i królowa win, również winiarze z okolic Gattinary musieli znaleźć na wino nowy koncept w czasach bardziej nam współczesnych. Ten najbardziej przewrotny, na pierwszy rzut oka nawet dosłownie, należy do rodziny Travalinich. W 1958 roku Giancarlo Travalini opatentował tzw. bottiglia storta, czyli krzywą butelkę. Choć pomysł może się wydawać nieco dziwny i niezbyt praktyczny, trafił na podatny grunt. Gdy w 1982 roku w ramach eksperymentu Travalini zabutelkował 5000 powszechnie stosowanych butelek bordowskich obok 65000 butelek typu bottiglia storta, te zwykłe butelki długo zalegały mu później na magazynie. Najwyraźniej nie szata zdobi człowieka, ale butelka wino już tak. Jak to z celebrytami bywa, czasem lubią wystąpić incognito. Dlatego na etykietach wina ze szczepu Nebbiolo często na próżno szukać jego nazwy. W przypadku Barolo, Barbaresco i Gattinara raczej jej nie znajdziecie, ponieważ z definicji są to wina z tego szczepu. Moda na podawanie zawsze nazwy szczepu na etykiecie przyszła zza oceanu i niekoniecznie przyjęła się w krajach winiarskich tak zwanego Starego Świata, jak Włochy, Francja czy Hiszpania. Co więcej, nie wszędzie sam szczep Nebbiolo będzie występował pod tą nazwą. Bo już w północnym Piemoncie określa się go mianem Spanna. W Valtelline w regionie Lombardia Nebbiolo to Chiavenasca, a w Dolinie Aosty, gdzie robi się wino uznawane za górskiego brata Barolo, miejscowi używają nazwy Picotendro. Mimo iż cieszy się uznaniem na całym świecie, Nebbiolo jest lokalnym patriotą i najlepsze rezultaty daje na wzgórzach Lange i Roero, skąd pochodzi. Co ciekawe, drugim pod względem wielkości areałem upraw Nebbiolo może poszczycić się Meksyk. Tam Nebbiolo rośnie w pobliżu oceanu, na terenach, gdzie często występuje mgła. Ale opowiadam Wam to raczej w charakterze ciekawostki, bo uprawy poza Piemontem są naprawdę nieliczne. Po prawdzie, trudno dziwić się aż tak bardzo temu patriotyzmowi Nebbiolo. Wszak wzgórza, z których pochodzi, nie bez powodu wpisane zostały na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Dziękuję, że wysłuchaliście tego odcinka podcastu Apetyt na Włoszczyznę. Zapis włoskich terminów, które pojawiły się w odcinku, znajdziecie w jego opisie, a pełną transkrypcję na stronie www.apetytnawloszczyznę.pl. Jeśli chcecie podzielić się swoimi refleksjami lub zaproponować temat na kolejne odcinki, możecie pisać do mnie na adres apetytnawloszczyznę@gmail.com lub kontaktować się przez profil podcastu na Facebooku i Instagramie. Jeśli podcast Wam się spodobał, nie zapomnijcie dodać go do obserwowanych i podzielić się nim ze znajomymi, którzy również mają apetyt na włoszczyznę. Kolejny odcinek już za 2 tygodnie. Do usłyszenia. Karolina Iskierka.